dzisiaj też chciałbym dalej mówić o łasce, trochę w innym fragmencie. Miałem w sumie trochę inny plan, ale ostatnio trochę coś innego mnie dotknęło. I w sumie dzisiaj też jeszcze taki przeczytałem cytat jednego takiego teologa, który się nazywa, to jest taki doktor Michael Heiser. I on napisał takie coś, postaram się wam przetłumaczyć po polsku, tak, normalnie. Heiser, przez chy, samo ha. On powiedział takie coś, że wiele ludzi, w sensie wielu chrześcijan, często jest tak zajęte różnymi konkretnymi tematami, że się potem zmagają, tak? I to ich krzywdzi, tych ludzi. I zmagają się z całą wiarą, z uczynkami, tak? Nie wiedzą co i jak. I on zadaje takie pytanie, że jeśli łatwiej jest ci wytłumaczyć, kiedy będzie pochwycenie, kiedy przyjdzie Jezus, czy będzie przed uciskiem, czy po ucisku i tak dalej, jeśli łatwiej jest ci coś takiego wytłumaczyć i jeśli wiesz więcej o popiole z czerwonej jałówki, o Gogu i Magogu, niż o tym, że łaska jest wyższa niż prawo, że łaska jest lepsza, że to, co Jezus przyniósł, jest lepsze, to żal mi ciebie, on tak mówi. Przykro mi z twojego powodu, jeśli wiesz więcej o tych wszystkich innych sprawach, a nie znasz łaski Jezusa. I mówi, że nie ma nic bardziej ważniejszego niż zrozumienie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jasno i klarownie. Tak? Bardzo mi się spodobało ten cytat tego teologa. Bardzo był to zresztą, uważam, wartościowy człowiek. On już nie żyje dla Kościoła. I właśnie dzisiaj chciałbym rozważyć Ewangelię, tak? Dalej pod kątem łaski. I chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj Ewangelię Łukasza, 5 rozdział. Od 1 wersetu przeczytamy. Fragment znany, wiele razy czytany. I czytamy tak. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum toczył się dokoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze ludzi z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Taki fragment. Są nad jeziorem, Jezus naucza, Jezus wchodzi do łodzi rybaka, tak, zwykła łódź, to nie jest jakiś wielki statek królewski, przygotowany wielce, tylko zwykła łódź rybacka. Piotra, na którą pewnie używał do pracy codziennej jako rybak, tak, czy tam, że był rybakiem, tak zarabiał na życie. Wszyscy są zmęczeni, bo całą noc ciężko pracowali, próbowali coś złowić i nic się nie udało złowić. Płuczą te sieci i wchodzi Jezus, mistrz, tak? Po swoim nauczaniu Jezus wydaje taki rozkaz, wyjedź na głębie teraz i zarzuć swoje sieci, bo będziesz łowił teraz. I Piotr, doświadczony rybak, tak? Bo to człowiek, który zna się na zawodzie, co go tam jakiś nauczyciel, który tego nigdy nie robił, będzie pouczał, tak? Ale mówi, że dobrze, wypłynę na twoje słowo, tak? I robi się cud Jezus, czyni cud, tak? Jest ten ogromny połów, sieci się rwą, łodzie toną. Wszyscy się radują jednocześnie i boją się. Szymon, czytamy, on się wystraszył. I tak się dzisiaj tam, wiecie, to rozważałem, że Piotr się, wiecie, nie śmieje, nie liczy, o mój Boże, ile złowiliśmy ryb, teraz jak wszystko sprzedamy, to o, będzie nam starczyć na ileś miesięcy, tutaj będziemy bogolami i tak dalej, tak? Jak to wszystko zgarniemy. Tylko on pada na kolana przed Jezusem, I się boi, nie? I mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. I takie pytanie, wiecie, sobie zadałem, jak to czytałem. Dlaczego się Piotr tak wystraszył Jezusa? Dlaczego on się bał Jezusa, nie? W tym momencie, kiedy zobaczył, że te ryby wyciągnęli, że Jezus ma władzę, tak? a on się go wystraszył. Nie było, że o Panie, o, chwała Tobie, jesteś wielki, amen, aleluja, wiecie, nie jakieś tańce, tylko on pada na kolana i się boi. Więc co ten cud tak naprawdę objawił Piotrowi, że on się wystraszył? I bym chciał też właśnie, wiecie, pokazać nam, jak doświadczenie Jezusa, doświadczenie Jego świętości i Jego łaski wpływa na człowieka i go przemienia. Jak człowiek jest przemieniany przez Jezusa. Nie? I zobaczymy, wiecie, chciałbym Piotra zestawić z inną postacią biblijną, ze Starego Testamentu, który przeżył coś bardzo podobnego. Tak jakoś mi, jak czytałem to od razu przyszła mi taka pewna historia z księgi Izajasza, a mianowicie z 6 rozdziału. Izajasz ma taką wizję. Może przeczytajmy sobie. To jest księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 wersetu do 8. I Izajasz czyta takie, pisze takie słowa. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, w sensie Izajasz rzekł, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Bardzo podobny, wiecie, podobna sytuacja, tak? Jak to rozważymy. Ogólnie jeśli czytacie słowo i czasem zaglądacie, czytacie uważnie też, co autorzy Ewangelii mówią, to ten fragment z księgi Izajasza, nie pamiętam, czy Mateusz, czy Jan, on mówi, że to było napisane o Jezusie. I konkretnie mówi, że wtedy Izajasz pisał o Jezusie. I widzimy, że jest reakcja na świętego Boga. Tak? Bóg jest święty, święty, święty. Ci serafowie tam krzyczą mocnym głosem, aż się wszystko trzęsie. 3 razy to powtarzają. I wiecie, i ten lęk Piotra, to, że Piotr się wystraszył, to nie była przesada, tak? To nie był jakiś nadwyrost czy coś w tym stylu, tak? Zobaczymy. Tylko takie było prawo, tak? Ludzie to wiedzieli, że jeśli masz spotkanie ze świętym Bogiem, to tak naprawdę powinieneś umrzeć. I Izajasz mówi, że on widzi Pana zastępów w pełnym majestacie. Jego reakcja to jest, wiecie, on nie podziwia, że o mój Boże, jaki piękny Pan, jaki Bóg, o aleluja, tu tego, wiecie, też nie siedzi, nie tańczy, nie cieszy się, nie wiadomo jak, tylko boi się, nie? Od razu się wystraszył, mówi, biada mi, jestem zgubiony, już umarłem, już zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Od razu on uznał, że jest grzesznym człowiekiem w spotkaniu z tym świętym Bogiem, tak? I to jest prawda w Starym Testamencie, że kontakt ze świętym równa się śmierć dla grzesznika, tak? Zaraz zobaczymy też to. Wiele jest takich fragmentów w Starym Testamencie, które często nas dziwiły, takie, że ktoś tam dotknął czegoś i umarł na przykład, tak? Albo wszedł gdzieś tam, gdzie nie powinien i umarł, tak? Więc Izajasz wie, że jest w świątyni, mimo że tam nie powinno go być. Tam tak naprawdę powinien być tylko lewici, tak? Ludzie tam z potomstwa Arona, kapłani, tak? Nie każdy sobie z każdego jakiegoś innego rodu mógł tam w ogóle wchodzić, a na pewno już nie w miejsce najświętsze. Tam tylko raz arcykapłan wchodził, raz w roku, tak? I to też tylko na chwilę. Nie było tam sobie przesiadywania. Więc ten lęk to nie jest takie coś wydumane, nieuzasadnione, tylko tak działało to wszystko w Starym Przymierzu, tak? Definicja świętości, to rozważaliśmy też ostatnio, co to znaczy, że człowiek, że jest ktoś święty, to jest takie słowo kadosz, tak? To znaczy, że jest coś absolutnie unikalne, odrębne, oddzielone, coś takie, czego nie ma innego takiego, tak? Jest takie oddzielone od reszty świata, od tego, co jest jakby od tego, co jest nieczyste, od tego, co jest pospolite, jest oddzielone coś totalnie unikalnego, tak? I taki jest Bóg. Tu ci serafowie mówią, że jest święty, 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 trzy razy to powtarzają, że po prostu nie ma czegoś bardziej świętego w tym sensie, tak? Jest doskonale czysty Bóg, nie może tolerować niczego, co jest skażone. I to nie dlatego, że złości się na to, to jakiś czas temu takie coś rozważaliśmy, tylko dlatego, że jest święty i to, co jest brudne w jego obecności, automatycznie po prostu ginie, tak? Jest taki kanał na YouTubie, się nazywa Bible Project. Oni w taki sposób animowany często tłumaczą różne terminy biblijne i tam na przykład jest też, nagrali właśnie o tym, jak to jest święto. Oni to porównali, że można by powiedzieć, że to jest jak słońce, tak? Jest słońce jedyne w nas w Układzie Słonecznym i kiedy coś podleci do słońca, to zostaje spalone, tak? I nie dlatego, że słońce grzmi jakimś gniewem, tylko po prostu jest takie gorące, jakby można powiedzieć w tej przenośni święte, tak? Że kiedy coś podchodzi do niego, to zostaje automatycznie spalone, tak? Bo nie wytrzymuje tej temperatury. Musiałoby być strasznie jakiś, nie wiem, materiał, który byłby w stanie wytrzymać tą temperaturę i nie być spalony, tak? Więc tam jak macie kiedyś chęć, to możecie sobie zobaczyć. No, nawet ciekawie rzeczy. Nie wszystko jest może tam poprawne, ale to już trzeba rozsądzić, tak? I grzech człowieka, tak? Jest takim duchowym skażeniem. Jesteśmy, jakby człowiek jest skażony tym ciemnością, grzechem, tak? Nie może zbliżyć się do Pana i zostać, wiecie, nienaruszony, tak? Przy kontakcie z tą świętością. Takie było to prawo, że tak powiem, no, że tak to wygląda, że jak się zbliżysz do tego, co jest święte, to umrzesz, tak? I, no nie ma rady, tak? Na to. Takie były konsekwencje też niestosowania się na prawa. Cały Stary Testament, Bóg dał wiele ostrzeżeń i różne, że tak powiem, takie bariery, żeby ludzi tak naprawdę uchronić od śmierci, nie? Żeby mieli z nim jednocześnie społeczność i nie umarli, tak? Już samo to było łaską tak naprawdę, że Bóg jakby chciał mieć cały czas relacje z ludźmi, ale wiedział, że jeśli by tak po prostu do nich się z nimi, wiecie, spotkał, to wszyscy byśmy umarli, nie? Więc nie chciał, żebyśmy umarli, więc musiał jakoś tak to zrobić, żebyśmy mogli mieć z nim relacje i jednocześnie żyli, co nie? I Bóg ustanowił różne bariery, na przykład była zasłona w świątyni, żeby nikt tam nie wchodził w to miejsce najświętsze, tam był takie najmocniejsze, jakby tam był Pan, tak? On tam mieszkał do pewnego czasu, tak? Dopóki, że tak powiem, zanim Jezus nie przyszedł, zanim świątynia nie została zniszczona, to tak Bóg mieszkał, tak? Był cały system rytualny, tak? Jak się oczyszczać, jak musisz być czysty, żeby móc w ogóle tam wejść, załóżmy do tego dziedzińca, tam przed, był dziedziniec tam dla Żydów, tam później dla pogan zrobili, różne były, wiecie, prawa, żeby ze stanu nieczystości być czystym rytualnie, żeby móc mieć tą społeczność blisko Pana i żeby nie umrzeć wtedy. Tak samo kapłani musieli, wiecie, zanim tam wejdą, gdzieś coś zrobią, to też ileś tam obmywań, ileś tam oczyszczeń i tak dalej, bo jeśli byś tego nie zrobił, to wchodzisz i umierasz po prostu. I to nie było, że za karę umierasz, bo czegoś tam nie zrobiłeś, tylko Bóg wiedział, że jeśli chcesz mieć z Nim społeczność, to musisz się oczyścić, żeby być blisko Niego, tak? To była łaska właśnie, że mogłeś w jakiś sposób z Nim obcować, a nie być gdzieś daleko od Niego. I były takie różne, wiecie, ostrzeżenia. I były takie przykłady, na przykład w Starym Testamencie czytamy o Uzza, o dotknął Arki, przymierza, tak? I on tego dotknął i można by, zawsze, wiecie, czytałem to i się zastanawiałem, no czemu on umarł, przecież on chciał dobrze, no bo ta Arka by się wywaliła, tak? Oni się tam poślizgnęli i ta Arka by spadła z tych pałąków, a on przecież tylko chciał ją podtrzymać, żeby nie spadła, tak? Ale tak to wyglądało, tak? To nie zginął za karę, bo gniew, bo nie wypełnił przykazania, tylko po prostu Arka była święta, tak? I jeśli on jej dotknął, będąc nieczystym, po prostu umarł. To nie jest gniewu Bożego, tylko po prostu kontakt ze świętym zabijał człowieka. Dlatego on umarł. Nie, że Bóg był rozgniewany na niego i go poraził, bo dotknął czegoś, co on nie chciał. Nie? Tylko nieczysty człowiek dotknął tego, co święte. Tak działa to prawo świętości, jakby, tak? Na górze Synaj Izraelici na przykład byli ostrzegani, jak Pan, wiecie, nadawał prawo, mówił, żeby nie dotykać tej góry, tak? Macie się odsunąć na ileś tamtego i nikt nie może dotykać góry, tak? Bo inaczej zostaniecie zabici. Zginiesz, jeśli dotkniesz, bo tam była Boża obecność się objawiła, tak? Święty Bóg się objawił i czekała cię po prostu śmierć z automatu, jeśli tam wejdziesz w to. I Bóg to mówił, żeby chronić ich, tak? Bo chciał do nich przemówić i chciał, żeby przeżyli, a nie żeby wszyscy weszli, wiecie, i zginęli. To nie chodzi o jakiś gniew Boży, że dotkniesz, tak? Tylko właśnie Pan chce, dąży do tego, żeby mieć z nami relacje. Zawsze, tak? Tak było. Od początku, jak tylko Adam zgrzeszył, to Bóg dążył do tego, żeby naprawić tą relację z człowiekiem. Dlatego Jezus przyszedł też, żeby naprawić tą relację, żeby Bóg mógł być z nami, nie? I Piotr, wiecie, on zna te zasady. On jest Żydem, tak? To są ludzie, którzy są uczeni od małego prawa, proroków. Oni to wszystko wiedzą, znają te prawa. I on wie, nagle patrzy, że następuje cudowny połów. Przychodzi nauczyciel, mistrz, on nazywa mistrzu, na twoje słowo pójdę. To nie jest jakaś magia, on wie, że to nie magia, ale tu nadszedł boski autorytet. Tak? Dlaczego on wiedział o tym? Bo w psalmach jest napisane, że Bóg króluje nad morzami, nad wodami, nad wszystkimi tymi zwierzętami w wodzie. Tak? I kiedy, wiecie, Jezus nie mówi, że tak, rzecze Pan, tak, teraz wypłyń na głębie, tylko on mówi jakby w pierwszej osobie. Ja ci mówię, wypłyń na głębie. Tak? Jezus ma autorytet sam w sobie. Tak? On nie musi najpierw, nie wiem, 3 dni się modlić i dostać pozwolenie od Ojca i wtedy on, wiecie, Jezus zawsze jak szedł, to mówił, ja jestem, ja ci mówię, idź tam, a nie, że Pan rzecze, idź tutaj. Bóg powiedział mi, żebym ci powiedział, że coś tam. Tylko Jezus sam ma autorytet i rozkazuje, tak, i mówi do ludzi. I Piotr to widzi, tak, że Jezus coś powiedział we własnym autorytecie i te ryby, które tak naprawdę według logiki ludzkiej nie miały prawa tam być, tak? On wiedział, że o tej porze się ryb nie łowi. To jest bez sensu, tak? Mówi, i tak już łowił całą noc, nic nie było, a teraz miałoby być, przecież on jest rybakiem, tak? A nie Jezus. Co Jezus wie? Jezus ewentualnie był cieślą, tak? No to mógł mu tam podpowiedzieć, jak robić jakieś tam stoły czy krzesła, ale nie o rybach, nie? I Piotr to wie, tak? I on widzi, że tu jest coś więcej, że tu jest ktoś, kto z autorytetem rozkazuje rybom, tym zwierzętom, naturze, to co się dzieje. Wiecie, Piotr już wcześniej słyszał Jezusa, już w poprzednich rozdziałach Jezus nauczał w Kafarnaum, tak? Już uzdrowił teściową Piotra z gorączki. Już wcześniej wyrzucał demony. Demony też krzyczały o nim, że jest Synem Bożym, tak? Bo one wiedziały, że jest Mesjaszem. Piotr też zdawał sobie z tego sprawę, tak? On już widział Jezusa, bo mieszkał w Kafarnaum, słyszał go. Więc Piotr, wiecie, kiedy widzi takie coś, że tylko Bóg jest w stanie takie coś zrobić i jego autorytet, to on nie myśli o tym, ile ryb złowił, że teraz będzie miał biznes, tak? Tylko on myśli, jak Uzza albo jak Izajasz, o mój Boże, tak? To teraz umrę, bo jestem człowiekiem nieczystym, tak? Jestem grzesznym człowiekiem, nie? Znalazłem się w Bożym autorytecie, tu, gdzie jest święty Bóg, nie? Bo wiedział, że święty, kiedy on jest grzeszny, to umrze. Piotr pada, mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. On sobie zdaje sprawę, tak? Mówi, odejdź ode mnie, bo ja nie chcę umrzeć, tak? Ja wiem, że ty jesteś świętym człowiekiem, jest w tobie Boży autorytet i jeśli tu będziesz, to ja umrę. No nie? I nagle mówi do niego, zauważcie, Panie, odejdź ode mnie, Panie. Wcześniej mówi do niego, mistrzu. Mówi, mistrzu, na słowo twoje zarzucę sieci. A teraz mówi, odejdź ode mnie, Panie. Tam jest Kyrios, tak? Tak ludzie, tak w Nowym Testamencie mówi się Pan, Kyrios. Mówi się o Jezusie, Pan. O Bogu się mówi Pan, Kyrios. Nagle zobaczył, wiecie, jest poziom wyżej, tak? Już nie jest jakimś zwykłym mistrzem, nauczycielem, rabi, tylko Pan, tak? Odejdź ode mnie, Panie, tak? I Piotr się czuje skazany, tak? Tak jak Izajasz. Już umrę, na pewno. Po mnie. I tutaj jest taki przełom w Ewangelii teraz, tak? Bo się dzieje coś inaczej niż Piotr sobie, wiecie, wyobrażał. Dzieje się inaczej niż tak z góry Piotr zakładał, że na pewno umrze w kontakcie ze świętym. I to jest właśnie dobra nowina też dla nas, tak? Bo Jezus nie tylko odpowiada na lęk Piotra, tylko Jezus jest jeszcze rozwiązaniem jego grzeszności. Jest rozwiązaniem tego problemu kontaktu świętego Boga z człowiekiem, który jest grzeszny. Nie? Kiedy, wiecie, Izajasz wyznał, mówi, ja mam nieczyste wargi, jestem człowiekiem nieczystych warg. On od razu wiedział, że jest grzesznym człowiekiem. Jest skazany na śmierć, od razu do jego ust przyszedł ten serafin, ten anioł, z tym węgielkiem, jak czytaliśmy. Wziął tymi kleszczami z ołtarza ten węgielek i dotknął ust Izajasza, i Izajasz zamiast umrzeć, to stał się czysty. Ten węgielek go oczyścił jakby. Można tak powiedzieć, tam jest taka symbolika. Ogień jest tym symbolem Bożej świętości, tak? Że ta świętość pali jak ogień, spala grzech. Tak? Ołtarz to na ogół jest symbolem ofiary. Na ołtarzu się składa ofiary, tak? Które dają oczyszczenie. Po to się składało w sumie te ofiary, żeby być rytualnie czystym. I ten węgiel jako ten pośrednik, jako to narzędzie, które z tego ołtarza, z tej właśnie, z tej ofiary daje temu Izajaszowi to oczyszczenie. Nie? I to się wypełniło, wierzę, w osobie Jezusa. Zresztą Jan o tym mówi, że tu o nim pisał Izajasz. Mówi, że Jezus przyszedł, tak? To już nie jest kwestia przeszłości, to nie jest kwestia w sensie przyszłości, to nie jest kwestia tego, że coś dopiero nadejdzie, że będziesz dopiero mógł być oczyszczony i tak dalej, ale już to się wypełniło, tak? W sensie Jezus przyszedł jako nowy pośrednik, tak? Już nie Mojżesz, już nie Jozue nawet, nie jakieś sędziowie, nie prorocy, ale przyszedł Jezus, Syn Boży, pośrednik między Bogiem a ludźmi i jest oczyszczającą ofiarą Jezus. Nie? Jezus jest jak ogień i ołtarz tutaj, tak? Mówi, w przeciwieństwie do Izajasza, Piotr nie potrzebuje jakiegoś węgielka. Nie, nagle nie przychodzi Jezus z kleszczami, aż dotknij tego węgielka, tutaj on to jest święty przedmiot i teraz każdy, kto dotknie tego węgielka, to będzie święty, tak? Nie kropi go jakąś wodą święconą, gdzie wszyscy teraz musicie tego dotknąć, to wtedy będziecie święci i oczyszczeni, tak? Nie używa żadnych przedmiotów. Nie ma jakiegoś rytuału specjalnego, nie wiadomo jakiego. Jezus nie stosuje tutaj, tak? Tylko tak naprawdę Jezus jest tym węgielkiem. To jest osoba w łodzi, nie? Jezus mówi, jest jednocześnie tym źródłem świętości, ogniem tym płonącym i jednocześnie tym ołtarzem ofiarnym, bo na krzyżu złożył swoją ofiarę z siebie za nasze grzechy. Nie? Jeszcze tego nie zrobił w tym momencie, ale dążył do tego, tak? Ale już w nim to jest. Nie? I Jezus mówi, nie bój się. Mówi słowo, nie odprawia żadnego rytuału, nie go niczym dotykać, nie wiadomo czym i tak dalej, tylko mówi słowo, tak? Mówi, nie bój się. Nie bój się, Piotrze. I kiedy Jezus mówi, nie bój się, to jest Słowo Boże. Tak? To Bóg to mówi. Tak? Jego Słowo to jest mocą tego boskiego autorytetu. Tak? Że Jego autorytetem, tak jak sam Bóg powiedział, nie bój się. I to działa natychmiast. Jak dotyk tego węgielka. Słowo Jezusa działa. Jezus mówi, nie bój się. Teraz, w tym momencie, i to słowo go oczyszcza. To, co Jezus powiedział, bez żadnego rytuału, bez niczego, bez jakiegoś dotykania specjalnego i tak dalej. Jezus ma moc, bo jest Panem. Nie? I Piotr właśnie jest dotknięty tak naprawdę wcielonym słowem, tak? Bo czytamy, że słowo to Bóg, a Jezus jest tym słowem. Tak? Mówi, na początku było słowo i słowo było Bogiem. I w końcu zeszło i zamieszkało między nami w osobie Jezusa. Został dotknięty Słowem Bożym przez to, co Jezus powiedział. I wniosek jest taki, że Jezus nie przynosi nam jakichś narzędzi do rytualnego oczyszczenia. On nie potrzebuje jakichś tam nie wiadomo czego, jakichś, nie wiem, właśnie węgielków, szczypiec, młotków, pił i tak dalej. Wystarczy go przyjąć. Uwierzyć, tak? Przyjąć Jezusa przez wiarę, że ja chcę Jezusa. Jesteś oczyszczony przez wiarę w Jezusa. Tak działa dobra nowina. I jakaś konsekwencja tego jest, że wyrok jest zmieniony. Wyrok się zmienił, tak? Izajasz był oczyszczony węglem i mógł służyć. Bóg mówi, kogo poślę teraz, żeby mówić tamtej reszcie, żeby przyszli do mnie, pokutowali. Tak wtedy Izajasz miał być tym, który miał pójść do narodu Izraela i mówić im o Bożym gniewie nadchodzącym, żeby wrócili do Niego, nawrócili się do Niego całym sercem. No, takie była misja Izajasza. I wiecie, Izajasz został oczyszczony i nie tylko nie umarł, ale jednocześnie został powołany do służby. Do służby łaski tak naprawdę, żeby ludziom zwiastować to, że jest ratunek dla nich. Tak? I to jest możliwe tylko dlatego, że Bóg w osobie Jezusa się uniżył tak naprawdę. Wiecie, tak to rozważałem. Dlaczego to było takie potrzebne, nie? To, żeby Bóg przyszedł w osobie Jezusa, nie? Żeby się uniżył, żeby przyjął postać człowieka i żeby był dostępny, tak? I mówi, przyjął postać sługi, był jak my, jak ludzie, tak? I tak sobie myślałem, po co to było potrzebne? Nie mógł po prostu Bóg przyjść, nie? I powiedzieć tego, albo tak głos, żeby zagrzmiał, wiecie, nie wiem, trzęsienie ziemi i tak dalej, żeby wszyscy nagle usłyszeli. I tak sobie zrozumiałem, że właśnie nie mogło tak być, bo gdyby Bóg sam przyszedł, to wszyscy byśmy umarli, tak? Bo w kontakcie ze świętym Bogiem to czekałaby wszystkich śmierć, nie? Nie dlatego, że jest Bóg gniewny i wszystkich byś przyszedł zabić, tak? Tylko dlatego, że jest święty i nie chciał, żebyśmy umarli, nie? Przez to, że żyliśmy w ciemności, przez to, że był grzech pośród nas, on wiedział, że nie może po prostu przyjść. Nie może tak sobie przyjść, mieć relacji z człowiekiem tak jak kiedyś, bo by wszyscy umarli, tak? Wszyscy by zginęli i po prostu nikogo by tu już nie było. I nie byłoby kogo ratować, nie? I dlatego, wiecie, wierzę, że Jezus musiał przyjść. Bóg w osobie Jezusa, jako Syn Boży przyszedł, wiecie, jak przyjął postać sługi, czytamy. Nie upierał się przy tym, żeby być tam z Ojcem, tam gdzie miał wszystko, tą chwałę, którą miał u Ojca. Jezus o tym wspomina, tak? Kiedy odchodzi już przed ukrzyżowaniem, mówi, teraz Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie przed założeniem świata, tak? On mówi, że on już tam był, już z Ojcem, on miał wielką chwałę, ale zgodził się uniżyć po to, żebyśmy nie zginęli na kontakt z Nim, nie? Żeby ta świętość została opakowana w postać sługi. Żebyś mógł dotknąć Go, żebyś mógł Go usłyszeć, żeby mógł być uratowany człowiek, nie? Żebyś mógł zostać oczyszczony, zanim będziesz miał kontakt ze świętym Bogiem. Nie? I nie zabija cię to. Nie? To jest plan. Że Bóg tak chce cię uratować, tak? Że nawet no, nie mógł mieć z tobą relacji, ale ma teraz przez Jezusa. Nie? Więc nie czeka cię śmierć. Nie? Tylko nie dość, że łaska, to jeszcze powołanie. Nie? Jeszcze powołanie. Tak? I jakie są lekcje dla nas, tak, dla współczesnego chrześcijanina, tak jak my, co to czytamy, nie? Bo to nie jest po prostu, wiecie, ja wierzę, że nie po to czytamy Ewangelię, żeby się zachwycać, jak tam Piotr miał fajne relacje z Jezusem, jak Paweł miał fajne relacje, jak oni wszyscy mieli fajnie, bo oni doświadczyli Jezusa, jak to Jan pisze, my Go dotykaliśmy, my słyszeliśmy i tak dalej, i tak czytamy, ojej, ci to mieli dobrze, bo oni tak mieli kontakt z Jezusem, co nie? Ale tak naprawdę my mamy teraz, można powiedzieć, lepiej. Bo my mamy jeszcze, wiecie, to pełne objawienie, które przyniósł Jezus. Mamy słowo Jezusa, całe spisane. Mamy relacje świadków, apostołów, tych, którzy to doświadczyli. I mamy Ducha Jezusa w naszym wnętrzu. Tak? Każdy wierzący ma Ducha Jezusa w swoim wnętrzu. Mieszka Ojciec i Syn w nas. Tak? Więc to jest dużo lepsze. Tak? Oni jeszcze wtedy tego nie mieli. Czytamy, że jeszcze jak Jezus głosił Ewangelię, to pisze, że jeszcze wtedy Duch nie był dany, ale On już mówił o tym, że ci, którzy uwierzą w Jego imię, to z Jego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej, tak? I mówi, to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą. To już obiecał, tak? Wtedy jeszcze tego nie było. Oni mieli kontakt z tym Duchem, bo mieli kontakt z Jezusem, tak? Ale On jeszcze nie mieszkał w nich. I tu jest ta rewolucja, wiecie, jak to czytamy, to musimy sobie takie zadać pytanie, jak to, co mi to daje, tak? Co mi to, jak ja mam to rozumieć? Jak mogę to zaaplikować do mojego życia z Jezusem, do mojego życia na co dzień? Jaką prawdę to przede mną odkrywa? Czy to mnie uwalnia? Czy to mi coś pomaga, tak? To nie jest tylko historyjka jakaś na dobranoc i tak dalej, tylko to coś robi, tak? To są słowa Jezusa, to są słowa Boga. Tam w innych przykładach są na czerwono napisane, tak? To, co Jezus mówi, nie bój się. I prawda jest taka, że tak jak powiedzieliśmy, w tym kontakcie ze świętością powinieneś umrzeć. Powinieneś paść trupem, po prostu, na miejscu tak naprawdę. Nie? Bo jest Boża doskonałość, Boża świętość, nasz grzech, nawet ten najmniejszy, tak? Taki, co nam się wydaje, już sprawia, że jesteś po prostu człowiekiem nieczystym. I mówi, karą za grzech jest śmierć. List do Rzymian. Nie ma tam jakiejś gradacji. Za gorszy, bardziej gorszy, nie wiem, mniej gorszy i tak dalej. Tylko po prostu tak działa prawo. Prawo Boże. Że nie może mieć kontakt święty z nawet najmniejszą nieczystością. Więc gdyby nie ta Boża interwencja, ta, że Bóg przyszedł w osobie Jezusa, ta ukryta chwała w osobie Jezusa, to powinniśmy paść martwi, tak? Wszyscy. Piotr się bał o własne życie i miał ku temu biblijne podstawy, żeby się bać. To nie było jakieś, wiecie, przesadzone, wydumane. I mówi, i to jest właśnie ten punkt wyjścia, że łaska się zaczyna tam, gdzie się kończy nasze życie tak naprawdę. Łaska się tak zaczyna, jak ty przestajesz liczyć na siebie, przestajesz patrzeć w siebie, przestajesz liczyć na własne osiągnięcia, na to, jaki jesteś godny przed Panem, nie wiadomo, co robisz, może w kościele i tak dalej. Tak naprawdę łaska zaczyna się dopiero, jak ty się skończysz. Dlatego Paweł też mówi, że stary człowiek musi umrzeć. Tak? On nie ma się ulepszać. On nie ma być jakby reformowany, ten człowiek. Ten człowiek, on ma umrzeć razem z Jezusem. Tak jak ostatnio rozważane było podczas chrztu Arkadu i Eli. Także w tym chrzcie jesteśmy upodobnieni do Jezusa na podobieństwo Jego śmierci. Tak jakby jak On umarł, to człowiek, który jest zanurzony w Chrystusa, też poszedł do grobu, tak? A wstał nowy człowiek, który, jak to mówię, tam odnawia się każdego dnia. Żyje z wiary w wiarę na obraz Syna Bożego. Więc to stare życie się kończy, tak? I zamiast śmierci Jezus mówi, nie bój się. Tak jakby mówi, teraz nowe nadchodzi. To, co stare, kończy się. To, co stare, przemija. Grzech jest wymazany, oczyszczony. Ty jesteś oczyszczony. Jest nowe życie, tak? Nowe stworzenie. I ten grzeszny rybak, który powinien umrzeć, zostaje powołany, tak? On nie jest uratowany dla samego uratowania, że wow, ale fajnie, teraz jestem uratowany. Hej. I takie nie wiadomo, co dalej. Ale Jezus od razu mu daje, mówi, teraz będziesz coś innego robił w życiu. Teraz będziesz szedł za mną i będziesz łowił ludzi. Nie? I w Chrystusie teraz nie umieramy z powodu Jego świętości, tak? Nie zabija nas to, ale żyjemy dzięki właśnie Jego tej łasce, która oczyszcza. Jezus oczyszcza, Jezus przyszedł oczyszczać, przyszedł ratować, przyszedł otwierać oczy ślepym. Jest całe zbawienie, cały ratunek w Jezusie Chrystusie. I wielka łaska przyszła, to nie? Uzdrowienie, uwolnienie, ten akt łaski Jezusa to nie jest tylko usprawiedliwienie, tak? Że często tylko na tym się skupiamy, jestem usprawiedliwiony, tak? Ale to jest jakby całkowite nowe, transformacja totalnie. Dzieje się coś nowego, łaska prowadzi do uzdrowienia. Do uzdrowienia przede wszystkim z duchowej choroby, tak? Którą jest grzech, tam też czytamy, tak? Bo Piotr o tym pisze. Ale Jezus też uzdrawia fizyczne choroby. Nie jest to zawsze, nie jest to wszędzie i tak dalej, tak? To ja tego nie mówię, ale nasze duchowe choroby są oczyszczone. Jesteś uzdrowiony od grzechu i śmierci, tak? Jesteś uwolniony z mocy grzechu. Jesteś uwolniony z lęku przed śmiercią, tak? Że nie musisz się bać śmierci, nie? Bo w Jezusie masz życie wieczne. Bo w Jezusie masz zmartwychwstanie, Jezus o tym mówi, że każdy, kto wierzy w Niego, ten nie umrze, ale będzie żył. Nie? Jesteś jeszcze dziedzicem Nowego Przymierza. To jest w ogóle wielka sprawa, tak? Że nie tylko nie umarłeś w kontakcie ze świętym Bogiem, tak? Ale jeszcze zostałeś uwolniony, zostałeś uzdrowiony, oczyszczony z grzechu, przywrócony do takiego stanu, żebyś mógł mieć relację z Bogiem i jeszcze dodatkowo jesteś dziedzicem wszystkich obietnic, które zostały na przykład dane Abrahamowi, tak? Jesteś obietnice, te, które Jezus powiedział, to są wszystkie dla ciebie. Obietnica nowego przymierza, w którym żyjemy, jest dla nas, tak? To, co w krwi Jezusa się stało. Nie jesteś już nawet tylko sługą, tak? Ale jesteś przyjęty do rodziny Bożej. Jesteś tak jakby adoptowany do rodziny Bożej, tak? I to jest w ogóle wielka sprawa, wielka łaska, tak? Że nie dość, że powinieneś umrzeć od razu na kontakt z Jezusem, który jest święty, to nie dość, że nie umarłeś, to wszystko stało się twoim dziedzictwem. Nie? I to nie z twojej jakiejś tam superlatywy, że jesteś lepszym człowiekiem czy gorszym, robiłeś to i zasłużyłeś, bo byłeś godny tego, żeby Jezus ciebie oczyścił, tylko właśnie z łaski, tak? To na tym łaska polega, że coś jest niezasłużone, coś, co ci się nie należy. Wręcz przeciwnie, należy ci się śmierć, a dostajesz coś innego, tak? Jak to mówi w Koryntian, że zostaliśmy ubogaceni w Nim. No to jest właśnie to bogactwo. Dzisiaj śpiewaliśmy, w Nim słaby mocnym staje się, biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg. A co nam dał? Jezusa nam dał. I to jest w Nim wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, wszelkie duchowe bogactwo. Dlatego człowiek, który mimo, że jest biedny tutaj, fizycznie nie ma pieniędzy, może powiedzieć, że jest bogaty. Nie? Bo ma Jezusa, bo jest dziedzicem Nowego Przymierza, dziedzicem Królestwa Bożego. Jezus daje jeszcze wiele obietnic, tak? Mówi, że ci, którzy będą zwycięzcami, będą rządzić ze mną razem, siedzieć na moim tronie. Wiecie, tam jest pełno rzeczy. Ten, kto wejdzie do świątyni mego Boga, już nigdy stamtąd nie wyjdzie. Nadam mu nowe imię, dam mu biały kamyk. Tam jest pełno tych różnych rzeczy, jakby tak to sobie porozważać. Pełno jest obietnic różnych Jezusa i wielkie rzeczy się stały w tym momencie, kiedy Jezus, wiecie, że tak powiem, wyłączył stare przymierze, włączył nowe. To jest naprawdę duża rzecz, tak? I czasem sobie człowiek może pomyśleć, co mnie tutaj takiego spotkało, z czego mam się cieszyć. No właśnie z tego, właśnie z tego, że miałem umrzeć, a teraz nie dość, że nie umarłem, to jestem dzieckiem Bożym, jestem dziedzicem, nie jestem sługą, normalnie jestem w domu z Ojcem, w najbliższej obecności, wiecie. Nie właśnie na jakimś przedsionku, to co dzisiaj było też w modlitwie i tej pieśni. Także nie ten przedsionek nawet, nie? Tylko w miejscu najświętszym. Tam, wiecie, kiedy Jezus umarł, rozerwała się zasłona w świątyni, czytamy. Od góry do dołu, żeby tam autor specjalnie tak powiedział, że to nie była ludzka interwencja, nikt tam od dołu tego nie rwał sam, że tak powiem, tylko sam Bóg rozerwał. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że ta zasłona to ciało Jezusa jest. Kiedy jego ciało zostało, wiecie, złamane na krzyżu, to się ta zasłona też złamała i mamy teraz dostęp do najświętszej obecności Bożej, tak? Masz dostęp tam, gdzie powinieneś umrzeć od razu. Jak tylko palec wsadzisz przez tą zasłonę. Tam ludzie się bali tam wchodzić, tak? To nie było takie coś, że sobie tak każdy lekko traktował. A teraz ludzie traktują Jezusa, wiecie, jak śmiecia często, tak? Szczególnie niewierzący. No nie mówię, że każdy, ale po prostu Jezus jest nikim tak naprawdę, tak? Ludzie, wiecie, to często wynika z tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, z kim mają do czynienia. To nie jest specjalne, wymierzone. Są i tacy, tak? Ale na ogół wynika to po prostu z nieświadomości tego, że masz do czynienia ze świętym Bogiem, który jest sędzią całego świata, nie? Więc to wszystko otrzymałeś, tą wielką łaskę, która cię nie zabiła i jeszcze powołała cię do misji. Nie jesteś sobie po prostu ułaskawiony do bezczynności, ale to jest misja z nadzieją. Jezus mówi, darmo dostaliście, darmo dawajcie. Co dostaliśmy darmo? Słowa Jezusa, Jego oczyszczenie, Jego dotyk tak naprawdę Jezusa. Tak? Teraz mówi, będziesz łowić ludzi. Tak? Czyli mówi, że z tą radością, kiedy wiesz, co ciebie spotkało w Jezusie, to wychodzisz i wiecie, i zdajesz sobie teraz sprawę, o mój Boże, tak, powinienem umrzeć, nie? A jestem ułaskawiony, jestem dziedzicem, jestem teraz dzieckiem Bożym, przyjętym do rodziny. Mieszka we mnie ojciec i syn, tak, mam to wszystko, mimo że mi się nie należało, to teraz mówi, trzeba wyjść i też ludziom to dać, nie? Podzielić się tym, że jest takie coś, nie? Że jest taki Jezus, który nie zabija, ale ułaskawia i oczyszcza. Nie? I to jest wtedy takie, wiecie, nie jest jakieś wymuszone, nie jest jakieś, że bo ty musisz, bo takie przykazanie jest, że musisz głosić, że musisz coś tam robić. Tylko człowiek po prostu jakby taki jest, no radosny z tego względu, że chciałby, żeby inni też tego doświadczyli. Żeby mogli doświadczyć tej łaski, a nie sądu. Nie? I tu jest jeszcze druga rzecz w tym, że tak jak Piotra, te sieci były puste. On we własnej siły, kiedy łowił, we własnych siłach, to sieci były puste. Nic nie łowił. Mówi, całą noc łowił według własnej ekspertyzy, doświadczenia, siły, przecież był rybakiem, tak, to i tak sieci były puste, tak? Ale mówi, na jego słowo rzuca sieci i jest ta pewność, że Jezus działa, tak? Bo Jezus powiedział, bo Jezus dał słowo. Jezus działa w tym momencie, kiedy mówi, tak? To nie jest nasza siła, że teraz my tutaj się zbierzemy i weźmiemy za siebie i tam nie wiadomo, co narobimy. Ale mówi, to Pan działa. Więc to nie jest tak, że teraz, wiecie, musimy tu szybko wyjść na ulicę, krzyczeć do wszystkich ludzi i tak dalej. Nawróćcie się, bo wielka łaska tutaj czeka i tak dalej. Ale tam, gdzie jesteś postawiony, tam jest twoje pole misyjne, że tak powiem. Tam Jezus ciebie umieścił i Jezus chce, żebyś tam, kiedy masz sposobność, dzielił się tą wielką łaską, nie? Tą, co jest w Jezusie. Tym, że w Jezusie możesz przejść ze śmierci do życia, tak? Że nie ma sądu nad tobą, że możesz stać się dzieckiem Bożym, że możesz być dziedzicem tego wszystkiego i nie umrzesz na wieki, tak? Tam, gdzie jesteś. Oni, mówi, zostali wezwani. Mówi, ja teraz zrobię, że będziecie rybakami ludzi. Jezusowi nie zależy na łowieniu ryb, tylko zależy mu na tym, żeby ludzi ratować. I mówi, że zostaliśmy wezwani, żeby opuścić wszystko. Mówi, oni opuścili wszystko i poszli za nim. Tak? Przywiązania różne do jakichś starych rzeczy. Lęki też nawet przed różnymi rzeczami. Kiedy żyłeś i bałeś się różnych rzeczy, a to jest nieprawda. Teraz Jezus odsłania prawdę swoją i mówi, nie bój się. Nie bój się, że umrzesz na ten kontakt z Nim, ale nie bój się tego, czego się wcześniej może bałeś. Bo teraz ja jestem z tobą. Tak? Człowiek jest uwolniony. Nie musisz chodzić ciągle z poczuciem winy. To jest też ważna sprawa. Tak? Człowiek, który ciągle chodzi z poczuciem winy, nie jest w stanie skutecznie służyć. Nie? Skutecznie działać. Musisz to uznać, że Jezus ciebie oczyścił. Że kiedy przyszedłeś do Jezusa, kiedy powiedziałeś Mu to, tak? Kiedy wyznajemy nasze grzechy, mówi Jan, Bóg jest wierny i oczyści nas, tak? Dlatego, że Jezus zapłacił krwią. Czy wierzysz w to? Czy to wierzysz, że krew Jezusa jest skuteczna, żeby oczyścić ciebie? Czy wierzysz, że nie musisz już chodzić ciągle w poczuciu winy, tak? Przed Panem, że no nie jestem wystarczająco dobry, bo ostatnio tam w tygodniu no potknąłem się, coś tam zrobiłem, no i teraz, nie wiem, muszę tak o z tydzień poczekać, albo dwa, pomodlić się może tam z godzinę zamiast pół, poczytać więcej Biblii, to wtedy Bóg na mnie tak przychylniej spojrzy i tak i ja wtedy będę się czuł tak, wtedy się poczuję, że jestem no, taki już godny, żeby móc stanąć przed Nim i iść tam, gdzie mnie posyła, tak? Jezus tak nie mówi. Bóg tak nie mówi. Jest napisane od razu wyznaj swój grzech. Tak? Od razu wyznaj swój upadek. A Bóg jest wierny i wybaczy ci nie za tydzień, tak? Nie za miesiąc. Nie wybaczy ci, kiedy wypokutujesz, poleżysz na kolanach, wypościsz przez miesiąc i tak dalej, aż go przekonasz, że jednak jesteś wart. Tylko z łaski to masz. To wybaczenie. Przez krew Jezusa, bo Jezus zapłacił. Dlatego Jezus mówi, wyznaj teraz, to jest czas teraźniejszy. Nie, że wyznaj w przyszłości, kiedyś tam, tylko już teraz. I mówi, i możesz być pewien, że Bóg jest wierny, tak? Dlatego ci odpuści, bo jest wierny, bo krew została przelana, tak? A skoro krew została przelana, to Bóg tak naprawdę, jakby można powiedzieć, musi być wierny temu, bo gdyby nie był wierny, to skłamałby, w ogóle zaprzeczyłoby to jego charakterowi, jaki jest, a Pan jest wierny. Więc skoro on tak mówi, to tak jest, tak? Więc to poczucie winy jakby, tak? Nie możesz z tym chodzić. To musi być szybko załatwione z Jezusem. I to jest kwestia wiary też, tak? Kwestia wiary tego, czy ty w to wierzysz, że Bóg jest wierny i cię oczyścił przez krew Jezusa. Czy jednak musisz dodać od siebie jeszcze coś do tej krwi, że jednak musisz coś tam zrobić, tak? Wiecie, ludzie czasami poszczą wiele dni, wiele miesięcy, bo chcą z powrotem uzyskać przychylność Bożą, tak? Albo myślą, że jeśli wypuszczą, to tak nagną wolę Pana, żeby coś tam im dał, tak? Albo żeby tak było, jak oni chcą, tak? Nie na tym post polega, że nagina się wolę Bożą. Przynajmniej nowotestamentowy post, bo żyjemy w Nowym Przymierzu, tak? Rzeczy pozmieniały też, tak? Więc to jest normalne, że człowiek, który się potknie, który zgrzeszy w Jezusie Chrystusie, będzie się czuł źle z tego powodu, bo masz Ducha Chrystusa w sobie, który ciebie upomina, mówi o grzechu, tak? On będzie wskazywał tobie, że coś popełniłeś źle, tak? Że coś się stało, coś gdzieś zawaliłeś tu nie poszedłeś według słowa Jezusa, tu nie wiem, wstydziłeś się Jezusa, że wiecie, nie opowiedziałeś się po tym, jak Jezus mówi, tylko poszedłeś na przykład tak, jak inni każą i tak dalej, albo koledzy, czy koleżanki, czy ktokolwiek. To jest normalne, że tak się będziesz czuć, bo ten Duch Chrystusa cię będzie dotykał, tak? Ale właśnie to jest też łaska. Bo wcześniej by cię to nie obchodziło. Wiecie, ludzie mają sumienie. Nie tylko wierzący mają sumienie. Niewierzący też mają sumienie. To jest normalna sprawa, że człowiek często jest, wiecie, dotykany wewnętrznie, że nie wiem, tu źle zrobił i tak dalej. Ale my mamy nowe, odnowione sumienie. Dlaczego odnowione? Dlatego, że my mamy prawdę Bożą. Więc my rzeczy, do których podchodzimy, my bierzemy je jakby, że tak powiem, poprzez prawdę, którą Jezus objawił. Wcześniej nie zastanawiałeś się na przykład, czy tam, nie wiem, pójście na imprezę, gdzie tam sobie, wiecie, naklejesz się i później będziesz leżeć i tak dalej, czy to jest coś złego. Po prostu, no, od czasu do czasu sobie pomyślałeś, no pójdę, to tam najwyżej się pobawię, tak? A teraz myślisz inaczej, bo Jezus mówi inaczej, tak? Jezus mówi, teraz już mało czasu zostało. Nie upijajcie się winem, ale się budujcie, zachęcajcie się słowem i tak dalej, wiecie. Nie, już nie żyjesz tak jak wcześniej. Nie myślisz w taki sam sposób jak wcześniej. Wiecie, ludzi ze świata to nie obchodzi, tak? Prawda Boża. Ale my mamy teraz inny pryzmat. My patrzymy przez to, jak Jezus mówi. Więc zostałeś powołany do służby, tak? Do służby Panu, jesteśmy Kościołem, w nas mieszka Pan i idziesz i tam, gdzie jesteś, służysz ludziom. A służysz ludziom tym, że dzielisz się z nimi łaską Bożą, która ciebie spotkała za darmo, tak? Więc i my tak samo dajemy za darmo, jak to Jezus powiedział. Dzielisz się tym, jaki Jezus jest, co w Jezusie jest. Dzielisz się Ewangelią, dobrą nowiną, tak? W końcu tak to się nazywa. Więc podsumowując, tak, Boża świętość jest jak ogień. Ona pali, spala. Powinna nas spalić tak naprawdę, gdybyśmy się z nią zetknęli. Ale Jezus, czytamy, że jest Emanuel. Bóg z nami. Nie niedostępny Bóg gdzieś za zasłoną, ale Bóg z nami. I On jest jakby naszą tarczą przed tym ogniem, przed tym spaleniem. On nim jest, bo On jest święty. A kiedy ty przez wiarę jesteś w Nim, to jesteś w tej świętej obecności i nic ci nie grozi. Nie musisz się bać, że twoje upadki, że twoje grzechy ciebie wykluczą z tego. Nie wykluczą cię, tylko od razu ciebie Duch prowadzi. Wyznaj. Wyznaj, bądź oczyszczony, idziemy dalej. Idziesz dalej z Jezusem. Nie leżymy, nie użalamy się nad sobą, jacy jesteśmy beznadziejni. To nie ma sensu. To nie ma sensu spędzać na tym dużo czasu, bo człowiek patrzy za dużo w siebie, a my nie jesteśmy doskonali. Nie jesteś super święty i taki, że wszystko dobrze zrobisz zawsze. Ale Jezus jest. My się opieramy na krwi Jezusa, nie na tym, że się poprawisz i będziesz obiecał Bogu, że już od teraz to już nigdy tak nie zrobisz. Tak? Nie na tym się opiera twoje usprawiedliwienie, tylko na tym, że Jezus zapłacił krwią. Jesteś wezwany i może się czujesz tak jak Piotr. Dzisiaj, tak? Że jesteś niegodny, nieczysty. Panie, odejdź ode mnie. Ja nie jestem człowiekiem grzesznym. Masz obawę. To usłysz dzisiaj to słowo Jezusa. Nie bój się. Nie bój się. Ja wiem, że ty taki jesteś. Ja znam ciebie. Ale pójdź za mną. Pójdź za mną. Nie bój się. Bądź oczyszczony. Tak jak ten węgielek dotknął się i powiedział, twoja wina została odpuszczona. Twój grzech został odpuszczony. Jesteś czysty, bo Jezus ciebie oczyścił swoją krwią. Amen. Więc przyjmij tą łaskę. Nie upieraj się, że jesteś taki beznadziejny i nie możesz iść za Jezusem. Tak? Nie możesz pójść za Nim, możesz Mu służyć. Tak? Jezus wie, że tak jest. Ta łaska unieważniła twoją śmierć, unieważniła twój wyrok. Nie? I po prostu pozwól Jezusowi przemienić swoje życie. Nie? Jezus chce ci pomóc. Jezus chce przemienić swoje życie. Nie chce ciebie dowalić, nie chce cię dojechać, tylko chce przemienić. Nie? Bo gdyby chciał ciebie zniszczyć, to już dawno byśmy wszyscy nie żyli. wszyscy padli trupem, ale Jezus przyszedł z łaską i mówi: nie bój się, ja ciebie znam, ja chcę ciebie uwolnić, chcę ciebie pomóc, chcę przemienić swoje życie i chcę, żebyś szedł za mną, żebyśmy mogli się dzielić z innymi ludźmi. Tak? Chcę, żebyś tym służył. Nie? Żebyś świadczył o tym, jaka łaska jest wielka i potężna. Nie? I że łaska góruje nad sądem.